Rano się modliłem dzisiaj, prosiłem Boga, żeby jakieś słowo dał i już mi się wydawało, że nie, a tu otworzyłem Biblię i patrzę się jest. Pierwsza księga Samuela, będziemy dzisiaj dużo czytać. A tak jest czasem, że człowiek sobie myśli, że nic nie będzie, a jak Pan Bóg daje, to potem trudno się nadziwić obfitości. Pierwsza księga Samuela, będziemy czytać kilka rozdziałów, postaram się to zrobić sprawnie. Najpierw będziemy czytać rozdział 8, potem przeczytamy rozdział 10, potem przeczytamy rozdział 12. Parę słów wprowadzenia. To jest moment, w którym Izrael zapragnął mieć króla. Do tej pory, to znaczy zanim coś takiego nastąpiło, takie pragnienie w Izraelu, Bóg wyznaczał Izraelowi przywódców. I nie wiem, to pamiętacie na pewno, że najpierw powołał Mojżesza. Następnie, po tym jak Mojżesz się już zestarzał, to powołał Jozuego, który przy nim się uczył. A potem jak Jozue umarł, nastał czas sędziów. I były takie czasy, że Izrael raz odchodził od Boga, potem wracał, potem znowu odchodził. I to były takie czasy, kiedy tak naprawdę jest napisane w Księdze Sędziów kilka razy, że były to czasy, kiedy Bóg, kiedy każdy robił to, co chciał. I wtedy, kiedy już była sytuacja podbramkowa, to wtedy jest napisane, że wołali do Pana i Pan ich wysłuchał. I znowu powtarzał się ten cykl. I wołali do Pana i Pan ich wysłuchał. Jest nawet taki psalm, który ma taki refren. I jest wspomnienie kolejnych sytuacji, kolejnych upadków i potem jest taki refren. I wołali do Pana i Pan ich wysłuchał. I za każdym razem było tak, że jak wołali do Pana, to Pan osobiście sam wybierał człowieka, którego ustanawiał sędzią. Nie wybierał go człowiek. Wybierał go Bóg. I Bóg następnie potwierdzał wybór tego człowieka określonymi znakami i ten człowiek był wodzem na czas, kiedy trzeba było Izraela wyzwolić, na przykład z niewoli tam Filistyńczyków, czy Amonitów, czy jakichś innych, którzy akurat, którym się udało Izraela na ten czas zniewolić, zresztą na własne życzenie Izraela, bo nie chcieli trzymać się Pana. No i wreszcie przyszedł czas Samuela, który był prorokiem, który był kapłanem i który był właściwie sędzią Izraela. I czytamy w 8 rozdziale od początku. A gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swych synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział wszystkie te słowa Pana ludowi, Samuel, ludowi, który domagał się od niego króla. I tu sobie zatrzymamy. Synowie Samuela nie chodzili jego drogami i drogami pańskimi. Często się zdarza tak w Słowie Bożym, że niestety synowie mężów Bożych nie chodzą drogami tych mężów. I Samuel ustanowił ich sędziami, natomiast w momencie, kiedy Izrael chciał zrobić coś takiego, co jest zwykłe wszędzie indziej, czyli u innych narodów, Bóg powiedział, że to mu się nie podoba. Dlatego, że Bóg mógł ustanowić następnego sędziego. I Izrael mógł zawołać do Pana. A nie przyjść do człowieka i powiedzieć: ustanów nam, albo my chcemy. Chcemy tak, jak wszyscy inni ludzie, czyli krótko mówiąc, chcemy tak, jak niewierzący. Zróbmy tak, jak niewierzący, bo wszyscy inni mają królów, wszyscy inni tak sobie radzą, my chcemy też. I Bóg potraktował to jako, właściwie na dobrą sprawę, jako pragnienie, aby Bóg abdykował na rzecz człowieka. Bo Bóg mówi: ja byłem królem nad nimi, a teraz oni nie chcą, żebym był królem nad nimi, chcą powołać człowieka. Wobec tego tak jakby zapragnęli, aby na miejscu królewskim, na tronie, w ich życiu, Boga zastąpił człowiek, tak jak u wszystkich innych narodów, mimo tego, co Bóg im dał do tej pory. W związku z tym, i to jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj możemy powiedzieć, że ludzie, którzy Boga znają od wielu lat, od wielu pokoleń, którzy widzieli cuda, którzy widzieli Boga w działaniu, potrafią powiedzieć coś takiego: chcemy tak, jak niewierzący, mimo tego, co widzieliśmy. Zapominają o tym, co Bóg dla nich zrobił, i zapominają o przykazaniach, o tym, żeby wołać do Niego najpierw, a nie próbować radzić sobie po ludzku. No, Bóg na ten temat ma zdanie, które właśnie wypowiedział przed chwilą w tym 8 rozdziale, jest zapisane. I teraz w takim razie Samuel miał uprawnienia króla podać, żeby usłyszeli na własne uszy, co na siebie chcą ściągnąć. Rzekł więc, od 11 wersetu: takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu zasługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Warto się tu zatrzymać, dlatego że to Pan prowadził wszystkie wojny Izraela do tej pory. Zawsze mówił coś takiego: to jest pańska wojna. To nie wasza, tylko pańska. A teraz nagle Izrael chce, żeby lud, żeby król prowadził te wojny. Żeby król ich sądził. I chcemy być takimi jak wszystkie ludy. To jest koszmarne wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu. Chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela: usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich: idźcie, każdy do swego miasta. No i mimo tego, co im przed chwilą Samuel powiedział, bo przecież tak, mieli w prawie, czyli w zakonie, napisane na przykład o tym, że powinni oddawać Bogu dziesięciny, prawda? Były trzy rodzaje dziesięcin i tak dalej. A tu jest napisane, że król będzie pobierał jeszcze dwa rodzaje. Oprócz tego, w dodatku król będzie pobierał je dla siebie i dla swojej gospodarki. A nie będą one szły do świątyni pańskiej, czy w ogóle do przybytku, czy gdziekolwiek. Nie będą dla kapłanów, dla lewitów. Nie. To są dodatkowe obciążenia. I oni mimo wszystko, mimo tego, że takie obciążenia mogą ich spotkać, mimo to oni chcą być tacy jak wszystkie ludy, czyli tak jakby byli ślepi kompletnie. I dokładnie to samo zdarza się wśród wierzących ludzi. Oni chcą być tacy jak wszystkie ludy. Czyli oni sobie chcą sami budować to, co Bóg chciał zbudować. Nie tak, ale niech król rządzi nad nami. I to jest to, no też trochę wczoraj o tym rozmawialiśmy, że w pewnym momencie w historii Kościoła, przesunął się środek ciężkości właśnie z takiej, że tak powiem, z biblijnego, kolegialnego rozumienia autorytetu, który miał być świadectwem, który miał dawać, które było widać jak żyje, który miał być od Boga pochodzić i był odbierany, przesunął się w kierunku monarchicznej struktury, czyli w kierunku chcemy tak jak inne ludy. I to później poszły za tym określone obciążenia z dziesięcinami włącznie, dlatego że Kościół kiedyś przecież zaczął pobierać od wieśniaków dziesięciny i to już było przez wiele setek lat. No i się w niektórych miejscach wcale nie skończyło, nie? Ale w każdym razie Kościół zaczął właśnie przywłaszczać sobie pozycję królewską. I ten układ monarchiczny zaczął się tworzyć i rozwijać. I teraz w 10 rozdziale czytamy o tym, jak Saul został namaszczony na króla. Czyli tak, Bóg znalazł kogoś, kto miał być królem według woli Izraelitów, którzy sami na własne życzenie postanowili jednak króla mieć. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, czyli na Saula. Pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagier wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie bębnie i piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja wstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli wtedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, wiedzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza, czyli Saul, między prorokami? A pewien mąż tamtąd odezwał się i rzekł: któż wtedy jest ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie: czy także Saul między prorokami? A gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu i rzekł stryj Saula do niego i do jego sługi: dokąd to chodziliście? A on odpowiedział: szukać oślic. Ale gdy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula: opowiedzże mi, co powiedział Samuel. A Saul rzekł stryjowi: powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. Tu się zatrzymamy znowu. Przedziwna sytuacja. Dlatego, że Bóg przemienił serce Saula. Wyraźnie, Bóg przemienił serce Saula. I tu jest taka ciekawa rzecz, że ludzie, którzy znali go z dawniejszych czasów, zobaczyli, że jest w zachwyceniu i się zdziwili. Czyli to on musiał mieć nie najlepszą, że tak powiem, renomę wcześniej, skoro ktoś pyta, czyj Saul między prorokami. Zresztą jest takie powiedzenie, w ogóle gdzieś mi się obyło uszy, że ono istnieje, dalej funkcjonuje. Ale Bóg przemienił jego serce. Wystąpiły wszystkie znaki, które miały temu towarzyszyć. I coś ciekawego się takiego stało. To znaczy, jakby to dzisiaj powiedzieć, coś nie zatrybiło. Dlatego, że jak widać, że wraca do domu i nie dostał zakazu mówienia tego wszystkiego, co mu się stało. Ale na pytanie stryja, opowiedz mi, co mówił Samuel, on mówi tylko połowę prawdy. Reszty nie. I jest taka dziwna sytuacja, że Bóg zmienił serce człowieka, a serce, a gdzieś w środku coś w człowieku jest takiego, czy w Saulu dokładnie jest takiego, co powoduje, że on Bogu nie będzie posłuszny do końca. I już zaczyna to być widać na początku jego królowania. Czyli Bóg wykonał swoją pracę, ale w człowieku jakby nie było dokładnie odpowiedzi na to. Bo Bóg nie działa mimo człowieka. Bóg nie działa wbrew temu, co my chcemy. Bóg potrafi człowieka zmienić i to jest dokładnie tak jak z nami. Bóg potrafi, jak chcemy się nawrócić, nawracamy się, albo Bóg potrafi zmienić nasze serce, tylko pytanie jest, co dalej? To znaczy, czy my będziemy Bogu posłuszni z tym przemienionym sercem? Bo dalej jest jeszcze nasza wola, dalej jest jeszcze to, co w nas jest. Dalej jest jeszcze nasza decyzja. Bóg jak zmienił serce Saula, to nie sprawił na siłę, żeby Saul w tej chwili był już całkowicie innym człowiekiem i nie mógł mu być nieposłuszny. Cała historia Saula pokazuje, że jest dokładnie przeciwnie. I mimo, że Bóg wykonał wszystko, co można było z jego strony, żeby zmienić jego serce, to jednak Saul gdzieś w środku, w głębi serca jest coś, co sprawia, że Saul jest nieposłuszny. I tutaj Samuel wyraźnie mu powiedział, że zejdziesz ze mną do Gilgal, a ja wstąpię do ciebie, aby złożyć ofiarę całopalną i rzeźnie ofiarę pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. Wyraźnie mu to powiedział. I teraz, jak zobaczymy, to będzie... Aha, jeszcze uznanie Saula przez lud za króla, to trzeba będzie przeczytać. To, że tak powiem, zachowajmy do pamięci, co powiedział Samuel Saulowi. I teraz ten moment, kiedy lud uznaje i oficjalnie Saula za króla. Samuel zwołał lud do pana do Mispy. To jest 10 rozdział, werset 17 i dalej. I rzekł do synów izraelskich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich królestw, które was uciskały. Wy zaś wzgardziliście dzisiaj Bogiem swoim, który was wybawił ze wszystkich waszych niedoli i ucisków, i mówicie do niego: ustanów nad nami króla. To też stańcie teraz przed Panem według waszych plemion i według waszych tysięcy. A gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na plemię Beniamina. Następnie kazał wystąpić w plemieniu Beniamina, ród za rodem, i los padł na ród Matriego. Potem padł na los na Saula, syna Kisza. I szukali go, ale go nie znaleźli. Więc ponownie pytali pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż. Pan zaś odrzekł tak, lecz ukrył się w taborze. Pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę. I rzekł Samuel do całego ludu: czy widzicie tego, którego wybrał pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król. Interesujące, prawda? Ja tu czytam pewną ironię ze strony Samuela. Przewyższał ten człowiek według ciała cały lud o głowę. A Samuel mówi do nich: nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie, prawda? Czyli to jest człowiek, który według ciała będzie wam się podobał jako przywódca, któregoście sobie wybrali i który będzie odpowiadał wam według waszych złych pragnień, bo odrzuciliście i wzgardziliście Boga. Chcieliście sobie zrobić inaczej. Chcieliście sobie zbudować wasze królestwo zamiast budować czy poszerzać królestwo, które jest Boże. I cały czas Bóg ostrzega, mówi: nie tak, źle zrobiliście, macie. Proszę bardzo. No ale lud chciał i lud jest konsekwentny. Niech żyje król. I co się zaczyna od razu po tym, jak Saul obejmuje królestwo? I już w pierwszych dniach, już w pierwszym okresie jego działania następuje rzecz, która jest opisana w 1 Samuelowej w 11 rozdziale. Kiedy Saul czekał na Samuela, to jest to, co przed chwilą mieliśmy schować do pamięci, mieli się spotkać i miał czekać na Samuela. I wtedy, kiedy to czynił, to było trochę później. Przejdźmy do 13 rozdziału i od 8 wersetu czytamy tak: i czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które Ci On nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Saul przestraszył się, że lud pierzchnął od niego. Przestraszył się, że Samuel nie nadchodzi. I postanowił zrobić coś, czego mu nie wolno było robić, a o czym doskonale wiedział, ponieważ nie był kapłanem. Czyli krótko mówiąc, strach przed ludźmi, strach przed tym, że się nie powiedzie, był silniejszy niż bojaźń Boża. I zrobił coś, co kosztowało go utratę królestwa. I teraz te słowa, które Samuel wypowiada i które są zapisane w wersecie 14, są bardzo interesujące w tym kontekście. Pan wyszukał sobie męża według swego serca. Czyli krótko mówiąc, Bóg wyszukuje sobie ludzi według swego serca i tacy ludzie są przywódcami w Kościele. Tacy ludzie byli przywódcami w Izraelu. Tacy ludzie w ogóle są przywódcami w ludzie Bożym. Ludzie według serca Bożego. Najwyraźniej Saul po prostu nie był według Bożego serca. Chociaż Bóg go przemienił. I widać to było po jego działaniach. A więc w momencie, kiedy nastąpił problem autorytetu, bo nastąpił, no ludzie pierzchnęli od niego, prawda? On zamiast zawołać do Boga, to on zaczyna gorliwość kultową po prostu uprawiać i myśli, że on zjedna sobie Boga poprzez to, że złoży mu ofiarę. A właśnie poprzez tą gorliwość kultową okazał nieposłuszeństwo Bogu. No to jest niesamowita rzecz. Pamiętacie takie sytuacje, kiedy ludzie, na przykład synowie Arona, spalili własną ofiarę, której nie nakazał Pan. I gorliwość kultowa tych ludzi spowodowała, że utracili życie. Dlatego, że nie nadrabia się cieleśnie, nie nadrabia się gorliwością religijną czegoś, co może dać wyłącznie Bóg. Czegoś, co pochodzi wyłącznie od Boga. Jest taki fragment, wróćmy do 12 rozdziału z kolei. Kiedy Samuel, że tak powiem, kończy swoją służbę, 12 rozdział od 1 wersetu. Wtedy rzekł Samuel do całego Izraela: oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami, ja jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. Oto jestem. Zaświadczcie mi tu przed Panem i przed Jego pomazańcem, komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo uciskałem, komu gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę, a zwrócę wam. A oni odpowiedzieli: nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich: świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. A oni odrzekli: on jest świadkiem. Rzekł Samuel do ludu: to Pan, który posłał Mojżesza i Arona i który wyprowadził waszych ojców z ziemi egipskiej. Teraz wtedy stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Kiedy przyszedł Jakub do Egiptu i wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Arona i wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osadzili ich w tym kraju. Ale zapomnieli Pana Boga swego, więc wydał ich w ręce Sysery, wodza wojsk Hasoru, i w ręce Filistyńczyków, i w ręce króla Moabskiego, którzy wojowali z nimi. I wołali do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy, gdyż odpuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom. Ale teraz wybaw nas z ręki naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli Tobie. Więc posłał Pan Jerubala, Baraka, Jeftę i Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół i mieszkaliście bezpiecznie. A potem, mówiąc, że Nachasz, król Amonitów, wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie: nie tak, ale niech król panuje nad nami. A przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. Jeżeli Pana bać się będziecie i Jemu służyć i Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, zanim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. I tutaj widać jedną rzecz: miłosierdzie Boga. Bóg powiedział tak: mimo to, że postanowiliście sobie obrać króla i chcieliście żyć tak jak okoliczne narody, to przynajmniej bójcie się Boga i niech On się boi Boga. Jeżeli tak będzie, to wszystko to dobrze, to będę to akceptował. Ale jeżeli obraliście sobie króla i nie będziecie słuchać Boga, to wtedy ręka Pańska będzie przeciwko wam. I tutaj chciałem przejść dalej, o wiele dalej, do Dziejów Apostolskich. Ponieważ był taki moment, kiedy apostoł Paweł żegnał się ze starszymi w Efezie. I mówiąc do nich, wypowiedział słowa bardzo podobne do tych, które wypowiedział Samuel do Izraela. To jest 20 rozdział Dziejów Apostolskich od wersetu 17. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. I teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz ze nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Paweł mówi to samo, co powiedział Samuel. Szaty, złota, niczego nie pożądałem i wy jesteście tego świadkami. Głosiłem wam całą wolę Bożą i jesteście tego świadkami. I to jest dokładnie to taka sytuacja. On zwołał starszych zboru, on zwołał ludzi, których Duch Święty ustanowił biskupami. I tak jak kojarzę jeden i drugi tekst, to tak wygląda, jakby to było po prostu skojarzenie i ostrzeżenie zarazem. Że Duch Święty ustanowił was biskupami, ale wy nie żądajcie króla. Ja robiłem to, czyniłem, jestem czysty, moje ręce są czyste, ale wy nie próbujcie działać tak, jak się to robi wśród ludzi niewierzących. Jeżeli was Duch Święty ustanowił biskupami, to Duch Święty was ustanowił. To niech człowiek nie ustanawia. To w takim razie bójcie się Boga, bądźcie posłuszni Jego słowu. Bo inaczej ręka pańska po prostu będzie przeciwko wam, jeżeli zaczniecie budować królestwo po ludzku. Tak jak zaczął budować Saul. Czyli i Samuel, i Paweł mówią podobnie podczas pożegnania. I nawet Paweł mówi, ja wiem, co będzie. Ja wiem, że jak pójdę, to nawet pomiędzy was tacy ludzie wyjdą. I Saul mówi też, ja wiem, co będzie. I ostrzegłem was, co będzie, jak sobie króla wybierzecie po swojemu. I teraz podsumowując, Bóg jest królem i tylko on. Bóg jest panem i tylko on. Tylko on buduje swoje królestwo i on wyznacza ludzi, których namaszcza do odpowiedniej służby. Również do służby przywódczej. Jeżeli on namaszcza, to ta służba przywódcza będzie widoczna i będzie mogła być odbierana przez ludzi, którzy Ducha Świętego posiadają. Będą temu towarzyszyły wszystkie potrzebne znaki, jak będzie potrzeba. To będzie to człowiek, wokół którego będą się gromadzić ludzie. I Bóg ma takich dookoła, ma takich na świecie. To są ludzie, wokół których gromadzą się inni, dlatego że oni mają autorytet nadany przez Boga. I to są ludzie powoływani przez Boga bezpośrednio i oni mogą nawet służyć wewnątrz pewnego systemu, ale pod warunkiem, że sami się boją Boga i że sami mają od Niego namaszczenie. Tak jak Bóg powiedział Izraelowi, jeżeli już chcecie króla, dobra, w porządku, ale niech on się boi Boga, niech on pełni Jego słowo i wtedy i wy słuchajcie Boga i wtedy będzie w porządku, będę to akceptował. I za czasów Dawida tak było. że to był człowiek według Bożego serca i Bóg akceptował to, że on był królem, ale zdecydowanie Dawid uznawał Boga za swojego Pana. I nigdy nie było ani cienia wątpliwości, że tu nastąpiła jakaś zamiana Boga na ludzkiego króla. I mimo to, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, odrodzonymi, możemy postępować według ciała, możemy mieć pragnienia cielesne. Kościół jako ludzie odrodzeni może mieć cielesne pragnienia i są takie możliwości. I nawet Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi właśnie o tym. Takie pragnienia pojawiły się wśród Jego uczniów. 20 rozdział Ewangelii Mateusza. Którzy, że tak powiem, uruchomili znajomości i przyszli do Pana Jezusa ze swoją matką. 20 rozdział, werset 20. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecz mu: powiedz, aby ci dwaj synowie zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Jezus odwraca coś, co jest u ludzi rzeczą normalną i naturalną. On odwraca tak zwaną piramidę władzy do góry nogami. To jest całkowita rewolucja. I to jest to coś, co chciał Izrael zrobić. To jest dokładnie przywrócenie ludzkiej piramidy władzy. Chcemy mieć nad sobą króla. A Jezus mówi: nie, odwracamy tą piramidę. Ten, kto chce być największy, będzie waszym sługą. I jeżeli będzie sługą rzeczywiście, to Bóg mu po prostu da coś, co będzie odbieralne przez innych ludzi. Po prostu Bóg sprawi, że ten człowiek będzie autentycznym przywódcą i da mu autorytet. On nie będzie musiał o ten autorytet walczyć i zabiegać. A jeżeli nawet coś się stanie, to on będzie w stanie zrobić dokładnie coś takiego jak Mojżesz. Bo zauważcie jedną rzecz ciekawą bardzo. Jest taka sytuacja, kiedy to jest w czwartej Mojżeszowej opisane, kiedy mieli się wszyscy chyba zebrać w obozie czy poza obozem i dwóch chyba prorokowało poza obozem. I Jozue przybiega do Mojżesza i mówi: zabroń im, oni prorokują poza obozem, zabroń im. A Mojżesz mówi: no nie chcesz, byś był zazdrosny? Bardzo dobrze, że prorokują. A potem jest napisane takie fajne zdanie: i wycofał się do obozu. Nie ma walki. Nie ma walki, nie ma mówienia, kto tu rządzi. Jak się Mojżeszowi chcieli sprzeciwić, to Mojżesz nie mówił: ja tu rządzę, tylko szedł do Boga i już się zaczynał stawiać za nimi. A wtedy Bóg mówił, kto tu rządzi. Sam. No i można powiedzieć tak, w dzisiejszych czasach to jest ryzykowne. To jest ryzykowne. Ale chrześcijaństwo jest od początku ryzykowne. Od samego początku, kiedy oddajemy Jezusowi nasze życie, kiedy rzucamy się w niepewne. Dlatego, że zaufanie Bogu to jest po prostu skok. I to jest od samego początku po prostu jedna wielka niepewność. To jest jedno wielkie ryzyko i zaufanie Bogu. Przecież ufamy Bogu w życiu codziennym. I czasami jest tak, że to się nie przekłada na zaufanie Bogu w życiu społecznym, czyli w życiu kościelnym. I ponieważ Bogu nie ufamy, wobec tego próbujemy ustanowić sobie królów na przykład, nie? I teraz, jeżeli ci królowie, czyli jeżeli ci przywódcy będą według woli, według serca Bożego, to oni sami będą postępować w taki sposób, że będą raczej sługami. Ale jeżeli nie będą, no to w przypadku pierwszej sytuacji niepewnej, no będzie problem strachu właśnie. Utracę autorytet, w związku z tym muszę postępować gorliwie. No i wtedy jest tak zwana klapa, ponieważ zaczynamy z organizmu przechodzić w organizację. I owszem, organizacja może działać świetnie i w dzisiejszych czasach nawet są metody na to, żeby Kościół jako organizacja działał świetnie, przejęte zresztą ze świata biznesu, i można Kościół rozruszać i traktować jak korporację, która będzie świetnie działać, jak dobrze naoliwiona maszyna. I niby wszystko jest w porządku, tylko to zaczyna być po prostu martwe, dlatego że Bóg się z tego wycofuje. Bo On czegoś takiego nie przewidział. W związku z tym, jeżeli na przykład są, a są tacy ludzie, bo znam takich ludzi, którzy są pastorami albo starszymi w konkretnych kościołach, w konkretnych systemach. To są ludzie, którzy boją się Boga i to są ludzie, którzy są przywódcami wybranymi przez ludzi, ale boją się Boga i Bóg takie rzeczy akceptuje. I są również tacy, których Bóg sam po prostu powołuje i też jest ich wielu. Warunek jest jeden. Boga się bać bardziej niż człowieka. Bo Saul bardziej się bał człowieka niż Boga i bardzo na tym stracił. I jak Samuel mówi do niego, popełniłeś głupstwo i to cię będzie kosztować nie tylko twoje królestwo, ale w ogóle mogło zostać ono na wieki utrwalone. Tego nie będzie. Dlaczego? Bo Bóg sobie wybiera człowieka według swojego serca. Jedno wielkie ryzyko w życiu osobistym, w życiu kościelnym. I Bóg mówi, ja będę budował. Ja zbuduję kościół mój i wtedy bramy piekielnego nie przemogą. Amen.